coś skłoniło nas do tego, żebyśmy zaczęli mówić o biblijnym uzdrowieniu. O służbie zdrowia, bo tak nazwaliśmy ten cykl kazań. To już trzecie kazanie z tej serii. Chcemy mówić o tym, co to znaczy, że Pan Bóg może uzdrawiać, że chce uzdrawiać, czy uzdrawia, jak uzdrawia, czy może dotknąć naszego ciała, naszej choroby, naszej fizyczności, ale też naszej duszy. Będziemy mówić i wciąż mówimy i modlimy się o to, żeby Pan Bóg dał nam głębsze zrozumienie tego, co to znaczy, że Bóg nas uzdrawia, że w Jego ranach jest nasze uleczenie, jak czytaliśmy dzisiaj w 53 rozdziale Księgi proroka Izajasza. Dlatego zaglądamy do Bożego Słowa. Nie chcemy się opierać na swoich doświadczeniach, bo doświadczenie wskazuje, że jedni z nas mają bardzo pozytywne względem uzdrowienia, a drudzy zdecydowanie negatywne. Jedni modlili się w zasadzie tylko dwa razy i Pan Bóg cudownie ich uzdrowił, inni modlili się przez lata i wciąż zmagają się z tym, czym się zmagali. To nic dziwnego, że mamy różne perspektywy na biblijne uzdrowienie. Na szczęście Boże Słowo, mam przynajmniej taką nadzieję i w to głęboko wierzę, jestem nawet o tym przekonany, będzie nam wyjaśniać, będzie nam pokazywać, będzie dawać odpowiedzi i na to liczymy, w to wierzymy, na to czekamy. Czy ktoś z nas tutaj, jakby się teraz na chwilę zastanowić, być może nawet sobie to wyobrażaliście, chociaż to by było trochę creepy, ale czy ktoś z nas tutaj chciałby przeżyć własną śmierć? Przeżyć własną śmierć w tym sensie, że odchodzi z tego świata, jak to nauczyliśmy się delikatnie nazywać, omijając słowo śmierć i umieranie, i może powrócić do życia. Być może niektórzy z was słyszeli takie historie. Być może niektórzy z was, niektórzy z nas oglądali coś takiego w jakimś filmie albo czytali. Być może to było zwykłe science fiction, a być może właśnie historia jakiegoś duchowego przeżycia i świadectwa człowieka, który mówi, że wrócił zza światów. Czy chciałbyś przeżyć swoją śmierć? Z jednej strony to niby proste, a z drugiej strony to całkiem trudne pytanie. Sam się nad nim zastanawiam. Jeszcze w zeszłym roku, na koniec zeszłego roku, rodzice Olivii Heiligenthal, jeżeli dobrze wymawiam to nazwisko, pastorzy w jednym z kościołów w Stanach Zjednoczonych, wezwali cały kościół, swoich przyjaciół i wszystkich, którzy czytali ich posty na Instagramie, Facebooku czy jakichś innych mediach społecznościowych, do modlitwy o wskrzeszenie swojej córki. Olivia miała 2 lata, kiedy zmarła. W zasadzie zaraz po tym poprosili o modlitwę z wiarą i gotowością sami w sobie, w swoim własnym sercu i umyśle do tego, żeby wierzyć, że Pan Bóg wskrzesi Oliwię, bo jak napisali, jej czas tutaj na ziemi jeszcze się nie skończył. Dużo ludzi zaangażowało się w tą modlitwę. Wielu wyrażało swoje wsparcie, zachęcali innych. Pojawili się też sceptycy, którzy mówili, że to może nie jest mądre, a nawet niezgodne z Bożym Słowem. Tak czy siak powstał nawet mały ruch z hashtagiem Wake Up Olive, co znaczy obudź się, Oliwio. Organizowano wieczory modlitewne, na których modlono się, aby Oliwia do nas wróciła do żywych. Rodzice nie zgadzali się na pogrzeb, i codziennie deklarowali, że każdy kolejny dzień jest najlepszym dniem na wskrzeszenie. No bo przecież trzeci dzień jest najlepszym dniem na wskrzeszenie, bo to wtedy Pan Jezus zmartwychwstał. Czwarty jest najlepszym, bo to tak samo, jak było z Łazarzem. Po 7 dniach zadeklarowano, że rodzice przechodzą do mamy nadzieję, i wierzymy w to, przechodzenia zdrowej i ważnej żałoby w takiej sytuacji. I że Oliwia nie żyje i już do nas nie wróci. Rodziły się we mnie sprzeczne uczucia. Z jednej strony, jako człowiek rozsądnie myślący, miałem od razu przekonanie o tym, że mam do czynienia z swego rodzaju zaburzeniem po urazie, po traumie, którą rodzice właśnie przeżyli. Ich prośba o to, żeby ich córka wróciła, nie jest absolutnie niczym obcym każdemu rodzicowi, który traci swoje dziecko. To jest naturalne, że jeżeli jeszcze mogli trzymać ją w rękach, chcieli, żeby po prostu, żeby to był tylko sen, żeby to był tylko jakiś koszmar i żeby za chwilę wróciła do nich. A z drugiej strony, kiedy patrzyłem na wiarę wszystkich tych ludzi, którzy mówili, to się może wydarzyć, Pan Bóg ma moc. I czytam Boże Słowo i patrzę, że rzeczywiście to się wydarzało. Zaczynałem mieć obawy. Czy to może ja jestem bez wiary? A co będzie, jeżeli Oliwia rzeczywiście zostanie wskrzeszona? Wyjdzie na to, że rzeczywiście to ja byłem tym hamulcowym. Cała masa myśli, różnorodnych, różnorakich, nawet modlitw z pytaniem do Pana Boga, co rzeczywiście jest Jego planem. Ale z drugiej strony, skoro już Go pytamy, to dobrze zajrzeć i przeczytać, co jest Jego planem. Dlatego właśnie zajrzymy do historii Łazarza. Człowieka, który został wskrzeszony przez Pana Jezusa. Jeden z trzech ludzi, którzy zostali wskrzeszeni podczas misji i służby Pana Jezusa tutaj na ziemi i wskrzeszony chyba najpóźniej. Był młodzieniec z Nain, była córka Jaira, a pojawia się Łazarz, który został wzbudzony po 4 dniach. Po 4 dniach w grobie. Ale zacznijmy od tego, jak już wspominaliśmy na samym początku, że są dwie perspektywy, z których chcemy patrzeć na uzdrowienie. Nie wiem, czy może to pamiętacie, być może was też nie było z nami, to ja pozwolę sobie przypomnieć. Chcemy patrzeć na uzdrowienie i na temat biblijnego uzdrowienia, tego, że Pan Bóg może dotknąć ciebie dzisiaj, tutaj, teraz i zabrać twoją chorobę, zabrać twoje cierpienie. Chcemy patrzeć z dwóch perspektyw. Pierwsza to upadek człowieka i grzech. Druga to krzyż Chrystusa i rozwiązanie tego problemu. I tak, jeżeli spojrzymy na upadek, to musimy zdać sobie sprawę, że wszyscy żyjemy z wyrokiem śmierci. To chyba nic szczególnie odkrywczego. Wszyscy żyjemy z wyrokiem śmierci i jesteśmy przypadkiem terminalnym. Nie cofniemy tego, nic nie wymyślimy, nie jesteśmy w stanie tego odwrócić, chociaż nie wiadomo, jak byśmy chcieli. W Księdze Rodzaju na samym początku Bożego Słowa czytamy te fragmenty, w których właśnie jest mowa o historii Adama i Ewy, historii nieposłuszeństwa po prostu pierwszego człowieka, buntu wobec Boga, zaprzeczenie jego zasadom, jego prawom, jego charakterowi. I jest powiedziane wyraźnie, że jeżeli zrobicie to, czego Bóg zabronił, i tam jest mowa o tym drzewie, tym owocu, który zerwali z tego drzewa. Jeżeli zrobicie to, czego Bóg zabronił, z pewnością umrzecie. A w liście do Rzymian apostoła Pawła czytamy, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Zatem musimy się pogodzić z tym, że człowiekowi dane jest raz umrzeć, a potem sąd. To z kolei cytat z listu do Hebrajczyków. Śmierć jest ostatnim wrogiem człowieka. Tak nazywa śmierć apostoł Paweł w liście do Koryntian. Zatem śmierć jest konsekwencją grzechu i buntu człowieka. I musimy być ostrożni, żeby nie uważać śmierci za przypadek albo wypadkową, albo tylko i wyłącznie konsekwencję popełnionego błędu. Musimy pamiętać, że Boży sąd i kara za grzech, którą jest śmierć, jest też Bożym pomysłem. Od momentu, kiedy człowiek zgrzeszył, stworzenie, całe stworzenie, doskonałe stworzenie, wspaniałego Boga, doskonałego, który powołał ten świat do istnienia, cierpi razem z nami, A apostoł Paweł w 8 rozdziale opisuje to tak. A jeśli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa, o ile razem z Nim cierpimy, abyśmy też wraz z Nim doznawali chwały. Sądzę bowiem, że obecnych cierpień nie da się porównać z przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Stworzenie więc ufnie oczekuje objawienia się synów Bożych, gdyż zostało poddane marności nie z własnej woli, ale przez tego, kto je poddał w nadziei, że zostanie wyrwane z zepsucia, które jest niewala, do wolności, która jest chwałą dzieci Bożych. Otóż skoro grzech przyszedł na świat i jesteśmy wszyscy poddani tej terminalnej chorobie, o której mowa tutaj, śmierci, stworzenie, czyli cały świat cierpi razem z nami. I to nie dlatego, że po prostu tak się zdarzyło i że to jest przypadek, ale Bóg pozwolił na to poddanie, pod to cierpienie, po to i w nadziei, że właśnie wróci do wolności, że właśnie wróci do Niego, że właśnie wróci do Bożej chwały. Trudno jest to nam zrozumieć. Czasami nie chcemy tego zrozumieć. Zastanawiamy się i zadajemy pytania, dlaczego Pan Bóg na takie rzeczy pozwolił, czy nie mógł tego skrócić wcześniej. Michael Hebb w książce Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji, opisując swój pomysł rozmów o śmierci, towarzyskich rozmów przy posiłku, pisze tak. Fascynuje mnie, że poświęcamy tak dużo czasu, energii i pieniędzy na samodoskonalenie, że tak się na tym koncentrujemy. Wciąż szukamy nowych metod na ulepszenie siebie, lepsze przeżywanie życia. Chodzimy na terapię, kursy medytacji, stosujemy różne diety, zapisujemy się na crossfit i ograniczamy wydatki. Żyjemy w kulturze, która ma obsesję na punkcie transformacji, a jednak nie dostrzegamy tego, że każde przeobrażenie zakłada śmierć i ponowne narodziny. Nawet sam słowo kryzys, kiedy czytamy je w Biblii z oryginalnego języka, ma w sobie też znaczenie przełomu. Coś musi umrzeć, żeby coś się mogło narodzić. Więc okazuje się, że kiedy myślimy o śmierci, jako rzeczywiście tej ostatecznej chorobie, musimy pamiętać, że jest ona też narzędziem w ręku Boga do tego, żeby nas uratować. Wciąż jednak pozostając naszym ostatnim wrogiem. Może uda mi się to wyjaśnić. W Starym Testamencie i w Nowym Testamencie mamy często mamy sytuację, kiedy ludzie zostają wskrzeszeni. Jedna nawet z osób została chyba trochę jakby przypadkowo i gwałtownie, to nawet dosyć komiczna sytuacja w całej swojej tragiczności. Jest jakiś kondukt pogrzebowy, jacyś grabarze właśnie składają ciało do grobu, ale gdzieś nagle pojawiają się jacyś rzeźmieszkowie. Ta sytuacja jest opisana w jednej z ksiąg królewskich Starego Testamentu. I oni, ci grabarze, tak przerażeni, że ci bandyci tam gdzieś właśnie na nich jadą, więc rzucili to ciało szybko do tego grobu. Ale w tym grobie leżał prorok. Więc ten gość, który tam wpadł, już był nieżywy, ale dotknął, w zasadzie niechcący, nie było takiego planu, ale dotknął ciała proroka. W rezultacie się obudził i został wskrzeszony. Jak sobie wyobrażam tą sytuację, moim zdaniem jest trochę komiczna. Prorok Eliasz i prorok Elizeusz wskrzeszają młodych chłopców, którzy zmarli gdzieś w pobliżu nich albo na ich oczach. Widzimy apostoła Pawła i apostoła Piotra, którzy też wskrzeszają ludzi. Jeden wskrzesza chłopca, który spadł z trzeciego piętra po tym, jak apostoł Paweł zbyt długo gadał w nocy, bo chłopak zasnął. Apostoł Piotr wskrzesza kobietę, która była bardzo ważna dla lokalnej społeczności, kościoła Tabity. Pan Jezus wskrzesza tych, o których już wspomnieliśmy. Zajrzyjmy zatem chociaż do jednej z tych historii, tak jak już wspomniałem, historii Łazarza. Ten tekst znajdziecie w swoich książeczkach na krzesłach. Ewangelia Jana, 11 rozdział, od 1 do 44 wersetu. Od razu zaznaczę, że w tym, co tutaj macie, niektórych wersetów nie ma. Tam, gdzie są przerwy, ale to tylko dlatego, żeby tekst nam się zmieścił. Pewien człowiek z Betanii, miejscowości Marii i jej siostry Marty, był chory. Miał on na imię Łazarz. Marta zaś była tą kobietą, która namaściła Pana wonnym olejkiem i swymi włosami wytarła jego stopy. Właśnie jej brat Łazarz chorował. Siostry przekazały więc Jezusowi wiadomość: Panie, ten, którego kochasz, jest chory. Gdy Jezus to usłyszał, rzekł: ta choroba nie zmierza ku śmierci, lecz ku chwale Bożej. Dzięki niej Syn Boży dozna chwały. A Jezus miłował Martę, jej siostrę oraz Łazarza. Gdy jednak usłyszał, że choruje, pozostał w tamtym miejscu jeszcze dwa dni. Dopiero po ich upływie zwrócił się do uczniów: wróćmy znów do Judei. Moglibyśmy to przeoczyć, ale to bardzo ważny element tego tekstu. Jezus kocha Łazarza, Jezus kocha Marię, Jezus kocha Martę. Jezus kocha swoich przyjaciół. A Boże Słowo nazywa nas Jego przyjaciółmi, kiedy oddaliśmy Mu swoje życie. On nie traktuje nas już jak obcych, ale jak swoją rodzinę, jak przyjaciół. To bardzo intrygujące i ważne, bo czasami jesteśmy do tego przyzwyczajeni, mówimy często o miłości, ale zapominamy, że jak świat długi i szeroki, Bóg jest przedstawiany jako osoba, która jest dosyć groźnym, nieprzewidywalnym demiurgiem, który włada ludźmi i przestawia ich na, jak pionki na planszy. I co chce, to zrobi. I owszem, Bóg, którego tutaj wychwalamy, wielbimy, o którym czytamy w Bożym Słowie, zdecydowanie jest suwerenny. Zlituje, nad kim się zlituje, nad kim się nie zlituje, nie. Ale jednak to rzadkość, a w zasadzie wyjątek, że Pan Jezus, objawienie Boga Ojca tutaj na ziemi, Jego Syn, kocha swoich przyjaciół. To oznacza, że możemy już wczuć się w część tej historii. Jezus widzi też więcej niż my. Kiedy przychodzą do Niego poinformować Go, że Jego przyjaciel, którego kocha, którego miłuje, dla którego jest ważny, On odpowiada, że ta choroba nie zmierza ku śmierci, lecz ku chwale Bożej, a dzięki niej Syn Boży dozna chwały. Co to znaczy? Dlaczego Jezus pozwala na oczekiwanie? Dlaczego Jezus czeka i zwleka? Jezus widzi troszeczkę więcej niż widzimy my. Być może naszą naturalną reakcją byłoby po prostu od razu popędzić. Zrobić wszystko, żeby dotrzeć jak najszybciej, żeby wesprzeć, żeby być może pomodlić się, stanąć chociaż obok, złapać za rękę, zobaczyć, o co chodzi, bo jeżeli wzywali go do chorego człowieka, to znaczy, że to nie był po prostu katar. Pan Jezus jednak zna Boży plan. On wie, jak On wygląda. On potrafi spojrzeć na perspektywę, której my jeszcze nie mamy, której nie potrafimy oglądać, nie potrafilibyśmy nawet i do dziś pewnie nie potrafimy zrozumieć. Ta sama towarzyszyła Bogu w Edenie, kiedy po całym tym wydarzeniu upadku grzech przyszedł na świat i Pan Bóg, mamy takie poczucie, wygania Adama i Ewę z raju. Tu już nie ma dla was miejsca. I często moglibyśmy to zainterpretować jako taką karę, złość i przekonanie, że taki piękny raj wam stworzyłem, wy żeście to schrzanili, to spadać mi stąd. Tymczasem jego planem było nie to, żeby ich pognębić albo potępić, chociaż potępia w ten sposób grzech, ale jego planem było to, żeby ich uratować. Ktoś zapyta, dlaczego nie można było od razu? No i właśnie tu jest ten brak naszej perspektywy. Wyobraźcie sobie, co by było ze światem, gdybyśmy to my decydowali o takich rzeczach. Gdybyśmy to my decydowali o życiu i śmierci. Gdybyśmy to my mieli możliwość totalnie za każdym razem uzdrawiania wszystkich, wszystkiego i nawet wskrzeszania każdego. Być może ci, którzy mają trochę więcej lat, tutaj pośród nas pamiętają taki film pod tytułem Ze śmiercią jej do twarzy. Mam wrażenie, że tak to właśnie by wyglądało. Jeżeli nie pamiętacie, to przypomnijcie sobie te filmy, w których ludzie nagle dostawali władzę i moc taką samą, którą ma Pan Bóg, chociażby z Bruce'em Wszechmogącym i Jimem Carey'em, który nagle na wszystkie modlitwy odpowiada tak. I co wtedy się dzieje? Bóg doskonale rozumiał drogę, którą musimy przejść, żeby załapać, kim jest, żeby uratować nas i naszą duszę. Więc Pan Jezus poczekał 2 dni. Czym to skutkowało? Czytamy dalej. Gdy Jezus tam dotarł, zastał go już od 4 dni leżącego w grobie, mowa o Łazarzu. Betania zaś leżała w pobliżu Jerozolimy, w odległości około 15 stadiów. To jest jakieś 3 kilometry. Wielu Żydów przybyło więc do Marty i Marii, aby je pocieszyć po śmierci brata. Kiedy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła mu naprzeciw. Maria natomiast pozostała w domu. Marta zwróciła się do Jezusa. Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł. Lecz nawet teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co tylko go prosisz. A Jezus jej odrzekł, twój brat powstanie z martwych. Marta odpowiedziała, wiem, że zmartwychwstanie podczas zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Jezus oświadczył jej, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nawet jeśli by umarł, będzie żył. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Marta odrzekła, tak, Panie, wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który przyszedł na świat. Okazuje się, że Jezus się nie spóźnia. A jeżeli przychodzi później, to właśnie z miłości. Przed chwilą czytaliśmy, że Jezus miłuje Łazarza, że miłuje Martę i Marię. Zatem mamy pewność, że wszystko, co robi, robi z miłości do nich. I z miłości do nich opóźnia swoje przybycie. Jezus się jednak nie spóźnia. Kiedy przyjeżdża, kiedy przychodzi, nawet jeszcze nie wchodzi do miasta dokładnie, Marta pierwsza do niego wybiega i mówi mu, że tam już 4 dni jest po pogrzebie. W zasadzie pogrzeb jeszcze trwa, ale 4 dni już Łazarz jest w grobie. A jej pytanie brzmi, Panie, gdybyś tu był, gdybyś tylko tu przyszedł, a może w domyśle, gdybyś tylko się nie spóźnił, gdybyś tylko zechciał przyjść trochę wcześniej, gdybyś go spotkał, w zasadzie wyrażone ustami później ludzi, którzy byli w tłumie też otaczającym ich i za chwilę będziemy o tym czytać i zapytali, czy ten, który nawet przywrócił wzrok ślepemu, nie mógł sprawić, żeby Łazarz nie umarł? Panie, gdybyś tu był, dlaczego? Gdzie jesteś, gdy Cię potrzebujemy? Na co czekasz? Po co czekasz? Przypominają Ci coś te pytania? Czy nie wydaje Ci się, że to są pytania, które zadajesz Ty i ja, kiedy dotyka nas właśnie kryzys? Kiedy dotyka nas coś, czego nie chcielibyśmy widzieć w naszym życiu? Kiedy dotyka nas cierpienie? Ale co dla nas jest końcem, utrapieniem, cierpieniem? Jego trapi, ale w inny sposób. Izraelici czekali 40 lat. Wcześniej, zanim w ogóle pojawił się Mojżesz, czekali, żeby wyjść z Egiptu. Sam Pan Bóg wie ile i się o to modlili. Spotykamy się w historii biblijnej i w całej historii Starego i Nowego Testamentu z sytuacjami, w których mamy wrażenie, że Pan Bóg przyzwala i nawet trochę projektuje takie wydarzenia, miejsca w historii, gdzie ludzie są dotykani i czekają na Jego uzdrowienie, czekają na Jego dotknięcie i czasami muszą czekać dłużej, a czasami się, przynajmniej w naszej ocenie, nie doczekają. Chociażby Hiob, który nawet w literaturze powszechnie, wiadomo, jest taką postacią, jest taką ikoną, która właśnie o cierpieniu opowiada. Hiob, który musi je znosić, który musi patrzeć na śmierć wszystkich swoich dzieci, na utratę majątku, na to, jak dotykany jest chorobą i to taką wkurzającą jeszcze. Kiedy w zasadzie żona mówi mu, żeby rzucił to wszystko, znikąd pomocy, nawet od przyjaciół, którzy przyjeżdżają doradzać i nie potrafią tego zrobić. I Hiob staje przed Bogiem i mówi, co ci uczyniłem? Dlaczego? Przecież teraz jesteś mi potrzebny, to jest czas działania. Czemu nie zareagujesz? Efektem jego próśb być może trochę narzekań, pytań. Jest tylko to, że Pan Bóg staje przed nim i mówi: Hiob, a gdzie ty byłeś, jak ja stworzyłem ten świat? A kim ty jesteś, żeby oceniać to, co ja robię? A kim jest człowiek, żeby oceniał moją sprawiedliwość i mój plan? Wydawałoby się, że to bardzo takie spojrzenie z góry, które nie pozwala na dialog, ale jest dokładnie odwrotnie. Hiob, który wcześniej składał Bogu ofiary tylko dlatego, że taka była zasada, na końcu swojej podróży, kiedy już rozumie, że to Bóg jest Bogiem, któremu służy, ale dzisiaj już go zobaczył swoimi oczami i doświadczył, co to znaczy, że jest także Ojcem, że jest Królem, że jest Panem. Zupełnie inaczej układa się potem jego życie. Kiedy sam wyznaje, że teraz wreszcie cię zobaczyłem, teraz już rozumiem, kim jesteś. I teraz nie zamierzam kwestionować twojej woli. Jezus się nie spóźnia. Chociaż twoja sprawa może zostać nierozwiązana, twoja choroba może zostać niewyleczona i z perspektywy ludzkiej nic się nie wydarzyło i Pan Bóg nie pomógł, to Jezus się nie spóźnia. Przyjrzyjmy się sytuacji, którą mamy tam akurat wokół. Mnóstwo ludzi się zjechało. Przyjechała rodzina. Chcą wesprzeć Marię i Martę. Być może niektórzy z nich przyjechali po to, żeby po prostu podzielić majątek po Łazarzu. Nie wiem, jak tam było. Może już nawet podzielili, jak się okazuje, skórę na niedźwiedziu za chwilę. Śmierć była troszeczkę inaczej postrzegana niż dzisiaj. Dzisiaj tak pięknie odsunęliśmy ją z daleka od siebie. Nie chcemy. W takiej kulturze sekularyzowanej, materialistycznej, śmierć i cierpienie jest absolutnie niepotrzebne, do niczemu nie służy, jest tylko przypadkiem, który przeszkadza nam w realizowaniu naszej wizji, kariery, osiągnięć i sukcesu. Nie zawsze tak było. Różne kultury traktują śmierć i cierpienie jako wyróżnienie albo jako etap przemiany do lepszego życia i tym podobne. Dzisiaj nie chcemy na nią patrzeć, wtedy była dosyć powszechna. Dzieci biegały wokół, ludzie się zjechali, wszyscy widzieli Łazarza, który był już martwy. Przeżywali już żałobę. Nadzieja umarła, została pogrzebana. Kiedy ktoś pyta, spośród tłumu pyta: no dobrze, ale to ten, który przywrócił wzrok ślepemu, nie mógł sprawić, żeby on nie umarł? Marta zadaje to pytanie: Panie, gdybyś tu był, to rzeczywiście mógłbyś jeszcze coś zrobić, przecież ja wiem, że ty masz moc, uzdrawiasz. Lecz nawet teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co tylko go poprosisz. Czy nie macie wrażenia, że Marta odpowiada wymijająco? Na początku mówi: teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co poprosisz, ale za chwilę mówi, Pan Jezus mówi: twój brat będzie wskrzeszony. Tak, wiem, tak, tak, zmartwychwstanie, jak już tam przyjdzie czas, jak już wszyscy zmartwychwstaniemy. Czym wykazuje się, że jest naprawdę bardzo ortodoksyjną, poprawnie myślącą i wierzącą Żydówką. W obliczu ostateczności, którą jest śmierć, nawet Marta, która miała wiarę w to, że Pan Bóg rzeczywiście i Pan Jezus jest Bożym Synem, więc Pan Bóg może wszystko i Pan Jezus może wszystko, była przekonana, że śmierć kończy w ogóle jakiekolwiek równania. Tu już nie da się dodać. Wahała się w obliczu ostateczności, porównując ją z mocą Jezusa. W zasadzie w głębi serca tylko pytała właśnie, dlaczego na to pozwoliłeś? Czy nie można było tego jakoś uratować? Być może miała żal, że wcześniej kogoś nie posłała. Być może miała nawet żal, że Pan Jezus od razu nie ruszył, że od razu nie przybył, mógł przybyć szybciej, a On się wstrzymał. A Jezus oświadczył: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nawet jeśli by umarł, będzie żył. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Tak, Panie, wierzę, że jesteś Chrystusem, Synem Bożym. Nie, czy wierzysz w to, że kto wierzy we mnie, nawet jeśli umrze, będzie żył na wieki? Marta nie rozumie. Szkocki filozof z XVIII wieku, David Hume, być może znany wam, napisał w jednej ze swoich rozpraw dotyczących badania ludzkiego rozumu w rozdziale o cudach: ogółem więc, wziąwszy możemy stwierdzić w konkluzji, że religii chrześcijańskiej towarzyszyły cuda nie tylko w jej początkach, lecz że także dzisiaj żaden rozumny człowiek nie może w nią wierzyć bez cudu. Sam rozum nie wystarcza, aby nas przekonać o jej prawdziwości. A kogokolwiek pobudza do jej przyjęcia wiara, ten świadom jest dziejącego się w nim samym nieustającego cudu, który obala wszystkie zasady jego rozumu i zniewala go do akceptacji rzeczy całkowicie sprzecznych z nawykiem i doświadczeniem. I o ile nie zgadzam się z panem filozofem co do tego, że moja wiara i cud obala mój rozum, bo jest dokładnie wręcz przeciwnie, o tyle dokładnie to przeżywała Marta. Z jednej strony być może chciałaby ratunku dla brata, ale jak? Przecież on już leży w grobie. Co jeszcze można zrobić? I znowu pojawia się pytanie, dlaczego Bóg pozwala na cierpienie? Przecież ona je przeżywała razem z siostrą. Wszyscy płakali, wokół już byli, płaczki nawet były pewnie zamówione. Prawdopodobnie to była dosyć bogata rodzina, więc ten pogrzeb, choć to źle brzmi, odbywał się dosyć hucznie. Ból i udręka były już na ich twarzach. To był pogrzeb. Ale czasami zapominamy, że Pan Bóg jest dobrym ojcem. I kiedy myślimy sobie, że jest dobrym ojcem, to mamy takie wrażenie i od razu bardzo często zresztą to słyszałem, nawet czytałem taki wywiad z jednym z nauczycieli, który cały czas naucza o uzdrowieniu właśnie biblijnym, który wspominał, że to niemożliwe, żeby Pan Bóg, Bóg Ojciec, dopuszczał do nas cierpienie. Okazuje się, że cierpienie jest jakimś takim poza ogarnialnym przez Pana Boga kwestią, na którą On nie ma wpływu. A być może jednak jest tak, że kiedy pomyślisz sobie nawet, jeżeli jesteś ojcem, czy nie wydaje ci się, że są sytuacje, w których dopuszczasz cierpienie po to, aby mogło być lepiej? Wiesz, jeden z najbardziej banalnych przykładów, ale twoje dziecko siedzi u dentysty na fotelu i krzyczy, żebyś je stamtąd zdjął i nie chce tam nigdy powrócić, ale ty je znowu tam zaprowadzasz. Dlaczego? Bo chcesz, żeby miało wyleczone zęby. Prawdopodobnie podobnie będzie, jeżeli pójdziesz na trudną rehabilitację i będzie bolało i będziesz krzyczeć, ale wiesz, że rehabilitant robi to, co właśnie musi zrobić, bo inaczej będzie boleć i będzie jeszcze gorzej, a może po prostu ledwie będziesz mógł chodzić. Pewnie moglibyśmy znaleźć całe mnóstwo takich przykładów, które potwierdzają tylko to, że jeżeli jesteś dobrym ojcem właśnie, dobrym rodzicem, to czasami zgodzisz się na to, chociaż płaczesz, chociaż cię boli, chociaż nie chcesz. Chociaż nie możesz znieść tego widoku. Kiedy twojemu dziecku, kiedy jest jeszcze niemowlęciem, płuczą kanaliki łzowe. Wiecie, taka długa strzykawka, tutaj trzeba dziecko trzymać. Pamiętam to. Wrzask był pamiętliwy. Boimy się tego, co dla Pana Boga ma jakąś inną wartość i na co On patrzy z innej perspektywy. To właśnie ta inna perspektywa pozwoliła apostołowi Pawłowi powiedzieć: ostatecznie Chrystus jest moim życiem, a śmierć to nawet jest zyskiem. I ja tak naprawdę to nawet bym chciał już umrzeć, ale zostaję ze względu na was, bo mam jeszcze misję do wykonania. Pogrzeb takiego człowieka przebiega prawdopodobnie troszkę inaczej. Marta wraca do domu i przywołuje swoją siostrę. Maria też wybiega do Jezusa. Zadaje mu dokładnie to samo pytanie. I pyta: Panie, gdybyś tu był, to Łazarz, nasz brat, by nie umarł. Jezus, widząc to wszystko, zapytał: gdzie złożyliście go do grobu? Odparli: Panie, chodź zobaczyć. I Jezus zapłakał. Ponoć to jest najkrótszy werset w Biblii. Jezus zapłakał. Okazuje się, że nie. W liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, jest napisane: zawsze się radujcie. Ten ma 16 liter, tamten 14. Nie wiem, czy to ma nam coś powiedzieć. Ale taka ciekawostka na boku. Wtedy Żydzi powiedzieli, zobaczcie, jak go kochał. Niektórzy zaś mówili, czy ten, który przywrócił wzrok niewidomemu, nie mógł sprawić, aby on nie umarł? Jezus ponownie wzburzony, to już ponownie wzburzony, podszedł do grobu. A była to grota zastawiona kamieniem, polecił więc, odsuńcie kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego, ale panie, już cuchnie, nie żyje bowiem od 4 dni. Jezus powiedział jej, czy nie zapewniłem cię, że zobaczysz chwałę Bożą, jeśli tylko uwierzysz? I odsunięto kamień. Wówczas Jezus wzniósł oczy w górę i zaczął się modlić. Dziękuję ci, Ojcze, że już mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz. Powiedziałem to jednak ze względu na otaczających mnie ludzi, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał z mocą, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Wtedy zmarły wyszedł, mając nogi i ręce owinięte opaskami, twarz zaś przysłoniętą chustą. Jezus polecił im, i tu kolejny dosyć komiczny moment, uwolnijcie go z tego, pozwólcie mu chodzić. Jezus współczuje. Kiedy cierpisz, On nie zostawia cię samego z tym. On przeżywa razem z tobą. On płacze razem z tobą. On widzi, co się dzieje w twoim sercu. On jest zainteresowany twoim cierpieniem i twoim bólem. I chociaż nie zawsze rozwiązanie jest takie, jakby się tobie podobało, to jednak musisz zrozumieć, że On jest z tobą w tym. On to rozumie. A wiesz, dlaczego to rozumie? Dlatego, że On nie tylko cierpiał, ale też przeżył własną śmierć. Więc jeżeli jest coś, co jest związane z cierpieniem na tej ziemi, to na pewno On to przeżył i On wie, jak się czujesz. Tłum stał wokół. Łazarz wychodzi. Marta powstrzymuje Jezusa. Co za zamieszanie? Co tam się w ogóle dzieje? Jezus podchodzi wzburzony do grobu. Niektórzy mówią, że jest wzruszony, że jest zapłakany. On jest wzburzony. On jest przez łzy wściekły. To właśnie mówi grecki tekst tego, co tam jest napisane. On jest wściekły przez łzy. On ma w sercu ogromne współczucie, ale jest też wściekły i zaraz musimy wyjaśnić dlaczego. Modli się, można by powiedzieć, że nawet na pokaz. Panie, ja się modlę do Ciebie, bo wiem, że Ty już mi dałeś i odpowiedziałeś, ale wiesz, ludzie stoją dookoła, to żeby widzieli, o co chodzi. Zdawaliście sobie sprawę, że są takie modlitwy w Biblii? Aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. 4 dni to zdecydowanie za późno. Wiecie co, zdarzało się w tamtym czasie, że ludzie źle odczytywali kwestię śmierci. I mogło być tak, że ktoś miał taki, wiecie, oddech płytki, że oni nawet tego nie zauważyli, nie mieli tych narzędzi i sposobu badania jak dzisiaj. Więc mogli pochować kogoś żywcem. To się mogło zdarzyć. Dlatego był tam jakiś taki okres, który jakby troszeczkę to się sprawdzało, czy się nie sprawdzało. Było takie ryzyko. Nawet niektórzy rabini pisali o tym, no, że tam do 2 dni to tak naprawdę człowiek może wrócić, że to jakieś takie aniołowie, duchy, coś tam. Ja, słuchajcie, trochę o tym poczytałem, ale to dla mnie zbyt skomplikowane. Ale Łazarz przeleżał 4 dni i już śmierdziało, bo jego ciało gniło, żeby było jasne, że Łazarz jest martwy na śmierć. I wiecie co? Tak sobie pomyślałem, że to trochę przykre dla Łazarza. Bo kto by chciał przeżyć taką własną śmierć? Nie dość, że musisz ją przeżyć, później Łazarz znowu umarł. No, zasadniczo dla mnie przerąbane. Ja nie wyobrażam sobie, że Łazarz, który być może jeszcze mógł doświadczyć, ja nie wiem, czego on doświadczył, nie jest nigdzie napisane, ale jeżeli on tam doświadczył jakiegoś takiego Bożej atmosfery, Bożego Królestwa, że jego dusza już, wiecie, jego duch już trafił do Pana Boga, nie wiem, jak to się odbywało, ale jeżeli tak rzeczywiście było, no to wyobraźcie sobie, że on wraca do tego śmierdzącego grobu, wychodzi w tych bandażach, przed nim stoi ta zgraja, która właśnie go opłakuje. No nie, no matko, kto mnie ściągnął? To nie jest historia o tym, że Pan Jezus uratował Łazarza, który tak bardzo chciał wrócić na ten świat. To jest historia o Bożej chwale, którą ludzie mieli zobaczyć, zarówno Marta i Maria, tak jak większość cudów uzdrowienia Jezusa na tej ziemi. To nie był Jego cel, żeby wszystkich uzdrowić, bo gdyby tak było, to On by po prostu powiedział jedno słowo i wszyscy by byli uzdrowieni, łącznie z Rzymianami, Grekami i wszyscy, którzy na tamtym świecie żyli. W zasadzie niektórzy twierdzą, że Pan Jezus powiedział specjalnie wyjdź z grobu Łazarzu, bo jakby powiedział wyjdź z grobu, to by wszyscy wyszli. Taką miał moc. Zatem te cuda miały potwierdzić i pokazać nam przedsmak tego, co będzie. jak to będzie wyglądać, jak wygląda Boże Królestwo już spełnione, już dokonane. Ale dlaczego Jezus się wzburzył? Dlaczego go to tak zdenerwowało? Co sprawiło, że to tak przeżywał? Tim Keller w swoim książce Spotkania z Jezusem pisze, Jezus wiedział, że jedyny sposób, aby wydobyć Łazarza z grobu, to samemu się w nim znaleźć. Wiedział, że jedyny sposób, aby przerwać pogrzeb Łazarza, to przygotować własny. Jeśli miał uratować nas od śmierci, to musiał pójść na krzyż i ponieść karę, na którą my zasługujemy. To dlatego, gdy Jezus podszedł do grobu, zamiast uśmiechać się na myśl o tym, jak wielkie widowisko urządzi, trząsł się z gniewu, a z oczu płynęły mu łzy. Jezus jest wściekły na śmierć. Jezus jest wściekły na grzech. Jezus jest wściekły na to, o co zawsze był wściekły, że ktoś okłamuje Jego lud, że ktoś okrada nas, że ktoś okrada ludzi z bogactwa, błogosławieństwa Bożej chwały, jaką Bóg nam przeznaczył. Że jesteśmy z tego okradzeni, że jesteśmy przez to ranieni, że jesteśmy przez to poszkodowani, że ponosimy tą karę, którą jest śmierć. Na nią był wściekły i na grzech, który ją spowodował. Dlatego się wzburzył. Był pełen współczucia i takiego płaczu za Łazarzem i za jego rodziną, ale po prostu się wzburzył na myśl o tym, co się właśnie tutaj dzieje. Jezus wiedział o konsekwencjach. Wiedział, że zbierze się Sanhedryn, że kiedy nie będzie można zaprzeczyć cudowi, którego dokonał, wskrzeszenia, oni zdecydują, że chcą go zabić. To właśnie wtedy stwierdzili i proroczo stwierdzili. Powiedzieli, lepiej, żeby zginął jeden człowiek niż cały naród. I nawet nie mieli pojęcia, że wypowiadają prorocze słowa, ale nie tak, jak sobie je wyobrażali. Łazarza spotykamy, jak ucztuje z innymi, nawet z Jezusem, potem w Betanii. W 12 rozdziale czytamy, ludzie się nawet schodzili, żeby go zobaczyć. Przecież on wrócił z grobu. To jest wydarzenie. Ale żebyśmy gdziekolwiek mogli znaleźć relacje o tym, jak to się wydarzyło, nic z tego. Nawet Christopher Hitchens, taki ateista, wojujący bardzo dziennikarz, napisał, nikt nie uznał za warte zachodu porozmawianie ze wskrzeszonymi, by wypytać ich o szczegóły tego nadzwyczajnego doświadczenia. Istotnie, rzeczywiście nigdzie nie mamy relacji ludzi wskrzeszonych. Częściej możemy je znaleźć dzisiaj w internecie z czasów współczesnych. Ale wtedy w Biblii najwyraźniej ktoś nie interesował się tym, co rzeczywiście oni tam przeżywali albo nie przeżywali. Po prostu wskrzeszony już. Dziękuję. Ale przychodzili do Łazarza i był szacun, no. Jezus cierpiał i przeżył swoją śmierć. Nie wiem, czy ci to pomaga, czy nie. Mi tak. Jezus cierpiał i przeżył swoją śmierć. Jezus musiał doświadczyć to, czego my, jak tutaj siedzimy, jeszcze nie doświadczyliśmy, własnej śmierci. Kiedy modlił się na końcu do Ojca w niebie, przed samym ukrzyżowaniem, On tak samo jak my przeżywał to wszystko i prosił, jeżeli jest szansa, to moglibyśmy tego jakoś uniknąć. Wymyślmy coś innego. I jeżeli pytasz ostatecznie, dlaczego Bóg pozwala na cierpienie w twoim życiu, to pozwolę sobie tylko przypomnieć, że pozwolił też na nie w życiu swojego Syna. I nie zabrał tego cierpienia. A wiesz, dlaczego go nie zabrał? Dlatego, że Pan Jezus musiał je przeżyć i musiał je ponieść, żebyś ty mógł znaleźć życie. Okazuje się, że to, co teraz przeżywamy i to, co teraz widzimy, jest tylko namiastką tej perspektywy, którą ma Bóg w swoim sercu. Dlatego tak ciężko nam zrozumieć, czym jest Jego właściwe i biblijne uzdrowienie. Dr Carson w książce z pytaniem Panie, jak długo? Trochę to sparafrazowałem, mówi tak. Próbujemy stworzyć teologię uzdrowienia i manifestacji wolną od teologii cierpienia. Głosimy teologię zwycięstwa bez odpowiedniej teologii krzyża. Wyznajemy teologię życia, nie zastanawiając się wiele nad miejscem, jakie powinna mieć w niej śmierć. Dostrzegamy triumf Królestwa, gdy choroba została pokonana, ale nie potrafimy dostrzec triumfu Królestwa, kiedy ludzie zostali przemienieni przez choroby. Mówimy o Bożej mocy, ale rzadko mierzymy się z Bożym upodobaniem, aby objawić swoją moc na tle nieustającej słabości. Zachęcamy do triumfalnej wiary, ale nie pokazujemy, że triumf wiary może manifestować się właśnie w wytrwałości w obliczu niewiarygodnego cierpienia. Ja widzę tutaj dwie perspektywy. Pierwsza jest taka, że nie rozumiemy tego, co Pan Bóg robi w naszym życiu. Nie dostrzegamy tego, co może zrobić. Chcielibyśmy, aby usunął cierpienie, ale widzimy, że jest ono częścią podróży. A z drugiej strony, kiedy On przychodzi i mówi, że może kogoś wskrzesić, to my machamy ręką, tak, tak, Ty jesteś Synem Bożym. Ty, tak, ja wiem, że możesz, no ale nie przesadzajmy. Dzielimy te same uczucia. Dokładnie podobne. Z jednej strony chcielibyśmy, żeby Pan Bóg wyratował nas tu i teraz ze wszystkiego, chociaż widzimy, że On się nie spóźnia. Mamy poczucie, że On nas zapomniał, chociaż wiemy, że On nam współczuje. A jednocześnie, kiedy On przychodzi ze swoją mocą, bo może i bo kocha, to my potrafimy temu zaprzeczać. Więc jeżeli jesteś tutaj dzisiaj i myślisz sobie, że właśnie powiedziałem, że Pan Bóg wcale nie musi uzdrawiać i nie uzdrawia, to jesteś w błędzie. Wcale tego nie powiedziałem. Jest dokładnie odwrotnie. Pan Bóg nie tylko uzdrawia, ale potrafi nawet wskrzesić, jeżeli tylko to jest zgodne z Jego wolą, celem i tym, co On zamierzył dla swojego królestwa i dla danej osoby. Nawet jeżeli Łazarz wcale tego nie chciał. Ale jeżeli przechodzisz cierpienie, ból, rzeczy, z którymi nie możesz, z którymi się zmagasz i których Pan Bóg nie zabiera, to wcale nie znaczy, że Cię opuścił i że o Tobie nie pamięta. Bo nawet apostoł Piotr mówi, że poczytujcie sobie to za najwyższą radość, kiedy przez te cierpienia i doświadczenia przechodzicie, bo to jest ku waszemu zbudowaniu, ku zbudowaniu waszej wiary, ku polepszeniu waszej podróży, po to właśnie, żebyście dotarli we właściwy sposób do domu. Czasami te lekcje o uzdrowieniu są trudne. Z jednej strony napawają nas entuzjazmem, zachwytem, niezrozumieniem, a z drugiej strony czasami sobie myślimy, że chciałbym, żeby było trochę łatwiej. Nie zmienia nic faktu, że nie moglibyśmy o tym rozmawiać, gdyby nie Jezus Chrystus i perspektywa krzyża i Jego zmartwychwstania, i Jego współczucia i tego momentu, kiedy Jezus się wzburzył i zapłakał. Pomódlmy się, kochani. Panie Boże, dziękujemy za Twoją łaskę, za to, że umarłeś za nas i że, Panie, z tej perspektywy śmierć dla nas staje się zyskiem. To, co było karą i przekleństwem, jeżeli już należymy do Ciebie, możemy o tym myśleć z nadzieją, na spotkanie z Tobą. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty odwróciłeś przez swój krzyż i zmartwychwstanie tę logikę. Dziękujemy Ci za to, że dzisiaj nie musimy się bać śmierci, ale myśleć o niej jako krok właśnie w stronę Twojego Królestwa Niebieskiego. Boże, daj nam siły do tego, aby znieść wszystkie wyrzeczenia, cierpienia, wyzwania, choroby, które nas dotykają. Abyśmy mogli patrzeć na to wszystko z Twojej perspektywy. Naucz nas, Panie, daj nam wytrwałość w tym. Daj nam zrozumienie tego, kim jesteś i co planujesz. A niech we wszystkich tych zmaganiach, cierpieniach, które Ty znasz najlepiej, w których nam współczujesz i w których wierzę, że, Panie, chcesz nas uzdrawiać i uzdrawiasz, ale niech w tym wszystkim, Panie, to Ty bądź wywyższony i niech Twoja wola się stanie. Boże, powierzam Ci dzisiaj każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, prosząc o Twoje prawdziwe uzdrowienie. Tobie niech będzie chwała. W imieniu Jezusa. Amen.